Ja dopiero oczy otwieram, że 2 miesiące stacja już praktycznie nie funkcjonuje. Więc prosiłbym o odpowiedź, jeżeli to jest możliwe, i takie szersze wyjaśnienie, oby to nie była odpowiedź typu, że prowadzimy działania. Aha, jeszcze rodzi się takie pytanie. Dobrze, jeżeli dojdzie do tej likwidacji, bo to wychodzi z dyskusji. Co dalej z tym obiektem? Bo rodzą się domysły różnego rodzaju. Ja tutaj nie chcę siać fermentu i plotek, ale czy to na przykład nie zostanie sprzedane dla kogoś, kto sobie poprowadzi dalej tą instytucję, a placówka zostanie pozbawiona dochodów. A z tego co wiem, Zespół Szkół nie jest placówką tak bogatą i tak bogatą w środki finansowe, że mogłaby sobie poradzić. Zawsze dokładamy do oświaty, i to w dużej mierze wielkie środki, szczególnie do szkół zawodowych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby odpowiedzieć na, na te pytania?
Pan starosta. Może pani dyrektor. Pani dyrektor jest? Proszę bardzo.
Proszę do mikrofonu. Chwileczkę do mikrofonu.
Jeżeli chodzi o stację, to faktycznie stacja jest nieczynna właśnie z tego względu, z przyczyn jak gdyby uzyskania ponownej akredytacji. Niestety ja cały czas monitoruję w Ministerstwie Cyfryzacji, żeby przyspieszyć jak gdyby uruchomienie tej akredytacji. Cały czas to mi się tłumaczy, że jest 4000 wniosków, że pracuje tam dwóch ludzi, więc cały czas naprawdę to nie jest tak, że ktoś sobie myśli, że dokumenty zostały złożone. Ja już tutaj, gdzie tylko mogłam, monitorowałam, że to jest instytucja państwowa, to nie jest jakaś prywatna firma, której bardzo zależy na czasie. No niestety, no taka jest procedura, że nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć. Tam właśnie to wynikło to ze zmiany nazwy i tam wysyłany jest pewien link na to, żeby uruchomić, no ale no To już jak gdyby niezależne od nas. No dokumenty zostały złożone. Próbowałam to jakoś przyspieszyć, ale no nie do przeskoczenia jest. Więc no to jest prawda, co pan mówi.
Dziękuję bardzo, pan radny Jączyk.
Ale nic na temat sprzedaży nie wiem. Nic nie wiem na ten temat.
Nie, no to są tylko, pani dyrektor, jakieś tam plotki czy przypuszczenia. Ja nie mam do pani pretensji o to, że to procedura się odbywa jakby w dłuższym czasie, bo mogę mieć świadomość tego, że jest jakiś tam harmonogram działań. Moje pytanie zrodziło się z obawy wielu osób, czy zmiana nie spowoduje wykreślenie w ogóle SKP. I tutaj ja nie wiem, czy jest pani w tym momencie w stanie odpowiedzieć, czy na to pytanie, czy się nie okaże, że dostanie pani odpowiedź. To, że pani monitoruje, to bardzo nas to wszystkich cieszy, ale czy pani nie dostanie za tydzień, za miesiąc, za dwa odpowiedź, że z przyczyn prawnych i innych i tak dalej, niestety ta instytucja, czy ta placówka, czy ta stacja nie będzie mogła funkcjonować przy placówce oświatowej, bo nie możemy jej wpisać do rejestru przedsiębiorstw. I stąd moje pytanie. Ja nie mam do pani pretensji o to, że ta procedura tak długo trwa, tylko pytanie jest zasadnicze. Czy mamy świadomość, że to SKP może przestać istnieć i że pozbawiamy się, to co powiedziałem, środków finansowych?
Dziękuję.
Przepraszam, mogę jeszcze odpowiedzieć? No, na pewno uważam, że to nie jest żaden problem, bo sama zmiana nazwy Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół niczego w zasadzie innego nie zmienia, bo dalej mamy Centrum Kształcenia Praktycznego. Jest po prostu to tylko formalne, jak gdyby zmiana przy tej akredytacji to jest zmiana jak gdyby nazwy samej, ale niczego innego, bo dostaliśmy pisma też z nadzoru technicznego, że nie ma powodu, żeby ponownie uzyskać od nadzoru technicznego jakiekolwiek dokumenty. Także czekamy tylko na tą akredytację. Nic nie wiadomo mi na temat tego, że nie uzyskamy jej, bo ja już rozmawiałam tam z pracownikami ministerstwa. No niestety jest tak długo, trzeba czekać, więc to tylko tyle na ten temat.
Dziękujemy bardzo. Mamy wyjaśnienie. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Do mikrofonu, jeśli można.
Ja jeszcze może tylko powiem, że jak najbardziej stacja ta spełnia wszelkie wymogi techniczne. Jest przygotowana jak najbardziej do realizacji, więc myślę, że to tylko kwestia być może zwłoki formalnej, tak? Mogą spowodować ten chwilowy przestój, ale jak najbardziej stacja funkcjonowała i mam nadzieję, że dalej będzie funkcjonować po uzyskaniu właśnie tej akredytacji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Znowu zadam takie pytanie. Jeśli nie będę słyszał głosów sprzeciwu, przyjmujemy ten punkt, tę informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez aklamację, czyli jednogłośnie. Przypomnę, że na stronie internetowej będzie taka informacja, że Państwo zagłosowali za przyjęciem tej informacji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Pozyskane środki finansowe w 2018 roku, a łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie brzeskim. Proszę bardzo. Pan dyrektor Kłaczek, przepraszam.
Już jest. Witam Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Tytuł dzisiejszej sesji: środki finansowe pozyskane w 2018 roku, a łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie brzeskim. Szanowni Państwo, ja bym zadał takie dwa pytania. Pierwsze, czy środki finansowe pozyskane mają jakiś wpływ na łagodzenie skutków? A drugie, w jakim stopniu oni mają wpływ na łagodzenie skutków bezrobocia i pomagają osobom bezrobotnym i pracodawcom? Na pewno Państwo sobie odpowiecie na to pytanie w późniejszym wystąpieniu. Proszę Państwa, moje wystąpienie będzie bardzo krótkie, 10 do 15 minut. Zaczniemy od statystyki. Szanowni Państwo, może troszeczkę do historii. 8 lat do tyłu, 2004 rok, stopa bezrobocia 32,8%, proszę Państwa, i liczba 11 614 osób. Schodzimy do 7 tysięcy i obecnie na koniec września stopa bezrobocia jest 8,3%, natomiast liczbowo 2351 osób. Proszę Państwa, w stosunku od 2,4 do 2,18 bezrobocie nam spadło o 80%. Ja nie wiem, czy to nie za dużo. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, jak to wygląda w województwie i w powiecie? Na koniec września w województwie opolskim mamy 21 628 osób, stopa bezrobocia 6%, natomiast w powiecie brzeskim 2300.
Bardzo proszę o spokój. Proszę Panie Dyrektorze.
I stopa bezrobocia 8,3%. Proszę Państwa, popatrzmy, kogo mamy. Kogo mamy? W grupie... proszę Państwa, kilka lat temu to ustawienie ofert subsydiowanych, to znaczy tych dopłacanych do tych normalnych, było odwrotnie. Dzisiaj mamy prawie 2000 osób niesubsydiowanych, to znaczy oferty, które płyną bezpośrednio od pracodawców. Natomiast subsydiowane to są te, do których powiat, urząd dopłaca. To jest 1082 oferty. W sumie za za ten okres pozyskaliśmy 3015 ofert pracy. Proszę Państwa, i tutaj właśnie przestawiło nam się troszeczkę. Osoby bezrobotne. Z 2351 osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne 1142. Osoby do 30 roku życia 622. Osoby powyżej 50 roku życia 643. I osoby bez kwalifikacji zawodowych to jest 851. Proszę Państwa, i tu jest ból dyrektora, tu jest ból głowy również pani minister Rafalskiej, która próbuje z urzędami pracy wymyślić jakiś sposób, jak zagospodarować tą grupę osób. Bez wykształcenia. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach każdy pracodawca liczy pieniądze, liczy tą złotówkę. I ta osoba musi mieć umiejętności, już nie mówiąc o chęciach, umiejętności. I tu Urząd Pracy ma duże pole do działania, pozyskując dodatkowe środki. Natomiast, proszę Państwa, muszę Państwu tak szczerze powiedzieć, te szkolenia, dokształcania, to powinny robić szkoły, nie urzędy pracy. My to robimy w krótszym okresie. Jeżeli, proszę Państwa, jeżeli jest osoba, która pracowała w danym zawodzie i podnosimy jej kwalifikacje, to jak najbardziej, super. Ale jeżeli osoba w innym zawodzie, po ogólniaku i my ją przeszkalamy na księgowego, to proszę Państwa, to za mało tych kwalifikacji. To jest też problem, że rodzice mówili kiedyś do swoich dzieci, słuchaj, ucz się pracy, będziesz dobrze zarabiał. Ale ten młody człowiek tylko zapamiętał tą drugą część. Będziesz dobrze zarabiał. A natomiast tej pracy, no, tak dokładnie nie zna. Proszę Państwa, i osoby niepełnosprawne. 184. I tu mogę dopowiedzieć to, że bardzo cieszą się pracodawcy, że są osoby niepełnosprawne. Natomiast martwią się, że oni nie są sprawne. Niepełnosprawne, bo mają dopłatę z PFRON-u, natomiast nie mogą wykonać tych czynności takich, które no, pracodawca by chciał więcej na budowach, nie mogą na wysokości pracować, nie mogą w przeciągach pracować. Proszę bardzo, dalej. Proszę Państwa, następny slajd. Środki finansowe. Proszę Państwa, każda złotówka dla nas jest ważna. Walczymy o każdą złotówkę. Proszę Państwa, i tu mamy prawie 20 programów różnych i w ciągu od stycznia do września pozyskaliśmy 11 539 zł na okrągło. To są duże pieniądze. To są, proszę Państwa, pieniądze z różnych programów. To nie jest to, że otrzymaliśmy. O nie walczyliśmy. Dalej. Proszę Państwa, programy unijne, Europejskie Fundusze Społeczne. Proszę zobaczyć, ten niebieski wykres, półkole 2015-2017, 5 milionów 360, tam na okrągło. Natomiast w tym roku z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jest 1 milion 604 tysiące złotych. Łącznie, proszę Państwa, za okres 2015-2018 prawie 7 milionów złotych pozyskaliśmy. To są programy, przypomnę, Europejskie Fundusze Społeczne. To są to program operacyjny, regionalny program operacyjny województwa opolskiego. Następny program. To są też, proszę Państwa, pieniądze unijne. Okres 2015-2017, żeby pokazać, jak to wygląda, bo sam sam rok 2018 tak do końca nie mówi, bo może się nam udać, natomiast tu pokazujemy, że to jest ciężka praca. Proszę Państwa, 2015, 2018, 9 milionów złotych. Natomiast w 2018 prawie 3 768 tysięcy złotych. To są dodatkowe pieniądze, program operacyjny. Natomiast całkowicie, proszę Państwa, za ten okres 12 779 tysięcy z drobnymi cyferkami. Proszę Państwa, pomoc de minimis. Pomoc de minimis to jest pomoc udzielana pracodawcom. Tu nie ma samorządu, bo samorząd nie korzysta z pomocy de minimis. I proszę Państwa, na co była ta pomoc de minimis? Prace interwencyjne, dotacje, doposażenie miejsc pracy, dofinansowanie osób 50+, bony zatrudnieniowe, bon stażowy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Proszę Państwa, i tutaj udzieliliśmy już za 9 miesięcy kwotę 3 115 860 zł 83 groszy. To są duże pieniądze, które wpłynęły do pracodawców, które wpłynęły na pomoc pracodawcom. Szanowni Państwo, tak już zbliżają się prawie ku końcowi pieniądze na 2019 rok. Proszę Państwa, już pomimo, że jest rok 2018, październik, zawnioskowaliśmy i złożyliśmy dwa projekty. Program operacyjny województwa opolskiego na 3 231 509 i program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na 1 776 000. Proszę Państwa, i jeszcze Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Proszę Państwa, jest taka zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pracodawcy muszą zmieniać swój profil produkcji. Natomiast nie zawsze mają ludzi dopasowanych do tego zmiany profilu produkcji. Wobec tego Urząd Pracy może zapromować Krajowy Fundusz Szkoleniowy, że pracodawca może sobie złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, że ja chcę przeszkolić Kazika na spawacza. No i Urząd Pracy daje te pieniążki, pracodawca szkoli, a później się rozlicza dokumentem takim jak potwierdzenie kwalifikacji i koszt, ile to kosztowało. Proszę Państwa, super rzecz, do czego Państwa bardzo namawiam. I tu Panie Starosto, szpital korzystał, ale powinien jeszcze w większym stopniu skorzystać, jeżeli można podpowiedzieć. Również pracodawcy, tu widzę Pana Janka, tutaj widzę przedsiębiorcę Klemensa. Proszę Państwa, korzystajcie. W przyszłym roku mamy dwa razy tyle, ile w tym roku. Ale już mówimy i prosiłbym Państwa radnych, żeby zapromowali to, bo to jest okazja. To jest okazja, bo inaczej ta osoba zostanie zwolniona w swoim zakładzie i przyjdzie do Urzędu Pracy. A tu ma tą szansę, podniesie kwalifikacje księgowych. Proszę Państwa, teraz tak dużo uprawnień potrzeba, inspekcja pracy nakazuje takie uprawnienia, jeszcze takie, jeszcze inne, a w budowlance i w gastronomii jest bardzo dużo właśnie takich dodatkowych uprawnień, HACCAP-y i inne rzeczy. Proszę Państwa, i w sumie łącznie mamy już w tym roku, na rok przyszły, na 2019, 5 339 105 zł 45 groszy. Proszę Państwa, a co możemy mieć? Proszę Państwa, możesz cofnąć jeszcze? Nie, ale do tej drabinki. Dalej. Oto, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Małe pieniądze, typu 100 tysięcy, to można po drabinie pójść. Już większe samemu, już większe to z pomocą. Natomiast już 500 000, 1 000 000, to już proszę zobaczyć ciągnie. Ale tu 5 000 000, to proszę zobaczyć, jak musi się wspinać urząd, żeby dostać te pieniądze. Szkolenia, proszę Państwa, i tu właśnie nabywanie umiejętności. Rynek pracy, rynek nie lubi stałości. Tu muszą być zmiany. Proszę Państwa, dzisiaj idąc do sklepu patrzymy na cenę, na jakość, a robiąc usługę cena, jakość i szybkość. I to musi być. Dlatego muszą być osoby dobrze wykształcone, dobrze wyszkolone, żebyśmy kupowali dobrą usługę. Proszę Państwa, od początku roku przeszkoliliśmy 146 osób bezrobotnych, w tym 11 osób w ramach bonu szkoleniowego. A tutaj ten diagram pokazuje na gminy, jak to wygląda. Dalej. Szkolenia realizowane w 2018 roku, to już bliziutko jest końca, przygotowanie potrawy, szkolenie kucharza, 3 lata się braliśmy do tego, nikt nie chciał zrobić tego szkolenia. Gastronomia prosiła, błagała, no wreszcie nam się udało właśnie zrobić ten program. To był program autorski Urzędu Pracy, ale zrobiliśmy dzięki dobrej współpracy z Izbą Gospodarczą. Proszę Państwa, bardzo mocno współpracujemy z Izbą Gospodarczą, bo chcemy, żeby ta informacja przeszła szybciutko do pracodawcy. I tu widać właśnie, ona przechodzi. I udało nam się zrobić kurs kucharza, spawacza Mikmak z podstawami ślusarstwa, sprzedawcy na uprawnienia, wózki widłowe, bo dzisiaj już się nie dźwiga, tylko nosi, szkolenia księgowości z elementami kadr, płac oraz językiem angielskim. Tu firmy zachodnie życzą sobie ten język angielski, pomimo że jesteśmy w Polsce, to jednak życzą sobie znajomość języka angielskiego. Proszę Państwa, konserwator budynków, w tym instalacji elektrycznych, gazowych, też takie szkolenie zrobiliśmy, uprawnienia twarde, ludzie poszli do pracy. Proszę Państwa, oprócz tych finansowych i takie, to robimy też spotkania z młodzieżą i targi pracy. Face to face. Po rusku mówię, smatry w moje głaza. I nie patrzymy się w oczy, żeby tym ludziom pomóc. Proszę Państwa, otwarcie, patronat objął pan starosta. Dalej. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile osób przyszło na tego. Nie każdy znalazł pracę, bo niekiedy szukają raczej pieniędzy niż pracy. No ale proszę zobaczyć, około 1000 osób było. Proszę Państwa, następną rzeczą, to nawet tutaj odbyło się, osoby, które dostały od nas dotacje. To jest Franek, który był dobrym murarzem, a teraz jest przedsiębiorcą. My go zapraszamy na spotkanie, organizujemy tutaj z Państwową Inspekcją Pracy szkolenia. Proszę Państwa, żeby go nie dobili tymi finansami, tymi karami. Również rozmawiamy z pracodawcami. Dzwonimy i mówimy, chodźcie na to szkolenie, zdobędziecie dyplom, to was nie będą czepać. Proszę Państwa, spotkania również z policją i tutaj wyjazd młodzieży za granicę. Wyjazd młodzieży w okresie ferii za granicę do pracy. Jak i również spotkanie z policją dotyczyło nabór do pracy w policji. Proszę Państwa, kiedyś to rzeczywiście trzeba było mieć wielkie chody, żeby dostać się do policji. Dzisiaj właśnie akurat policja ma problem. Pomagamy, oczywiście mamy osoby z wyższym wykształceniem, mamy osoby dobrze kwalifikowane i nieraz właśnie na takim spotkaniu to około 3 osób przeszło już do pracy w policji. Aktywne formy pomocy, dotacje, refundacje i staż. Szanowni Państwo, jakie działania były w tym roku? Prace interwencyjne 120 osób, roboty publiczne 76, szkolenia, bony, dotacje. Natomiast 1118 osób aktywizowaliśmy i uzyskaliśmy efekt zatrudnieniowy 80%. Proszę Państwa, pieniądz nie tylko można pozyskać, ale trzeba go celowo i gospodarnie wydatkować. I tutaj ministerstwo potwierdza, że to robimy celowo dobrze i właściwie. Osoby aktywizowane w 2018 roku, 1261 osób i to są różne formy pomocy. Prace społecznie użyteczne to są dla osób, które nie są zainteresowane pracą, ale udało nam się to w gminie Brzeg i gminie Lewin Brzeskich zaktywizować te osoby. Stanowiska pracy i stażu dofinansowania w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia. Proszę Państwa, młody człowiek, staż jako stolarz. Młoda pani, sympatyczna sprzedawca. Roboty publiczne, tu Lewin Brzeski w Grodkowie, z samorządami dogadywaliśmy się, te osoby wykonały pracę, Urząd Pracy sfinansował, te osoby zapłaciły sobie swoją składkę, no i zostały zaktywizowane. Staż kierowca, doposażenie miejsca pracy fizjoterapeuta, doposażenie miejsca pracy tutaj dla pracodawców, pracownik magazynowy, staż zaopatrzeniowiec, florysta, staż mechanik samochodowy. No tutaj nie ma za dużo specjalistów w zakresie mechaniki samochodowej, no, ale tutaj nam się udało właśnie przyuczyć człowieka do pracy mechanika samochodowego. Proszę Państwa, refundacja kosztów wyposażenia, stanowiska pracy właśnie, tutaj coś paramedyczne. Dobrze. Proszę Państwa, to już kończymy. Podsumowanie. Do końca września 2018 roku zaktywizowano 1261 osób. Efektywność zatrudnieniowa 79,7, prawie 80%. Środki finansowe w ramach projektów za 9 miesięcy, to jest 11 539 tysięcy na okrągło. Proszę Państwa, i środki pozyskane na rok przyszły to jest 5 339 103 zł. Z ciekawostką, proszę Państwa, proszę zobaczyć, tu jest taki starszy pan na kładzie, gdzie ma urządzenie, oszczarkę i oszczy noży. Jedzie. Tu ma z tyłu agregator, która napędza. Proszę zobaczyć, to jest z Hiszpanii. I jak seniorzy lub też osoby, co kiedyś było na takie koło kręcone, dzisiaj to można zrobić mechanicznie. To mi się bardzo podobało i chciałem to zapromować jako ciekawostkę dla Państwa. Szanowni Państwo, nie zapominamy o młodzieży. W związku z wyjazdami za granicę młodzieży mieliśmy odpowiednie banery wypożyczone od pana wojewody opolskiego, mówiące o niebezpieczeństwie pracy za granicą. Były to 3 spotkania w szkołach. Rozmawialiśmy z dyrektorami szkół, a to jest Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Zawodowych na Słowiańskiej i na Kamiennej. Proszę Państwa, tu pokazywaliśmy, jadąc, sprawdź, czy to jest legalna praca. Zostaw telefon, weź numer ambasady. Jeżeli cię okradną, możesz pójść do ambasady i poprosić o bilet kredytowy. Pomogą ci. Ludzie tego nie wiedzą i często bywają nieszczęścia, że młody chłopak czy dziewczyna trafia w takie miejsce, które nie powinna trafić, bo nie miała tej wiedzy. I właśnie dziękuję dyrektorom szkół, że chcieli, żebyśmy razem poinformowali. Również taka informacja poszła w Radiu Park. Policja została wyedukowana przez nas. Bardzo się to podobało, ponieważ taką informację powinniśmy dać wszystkim. Proszę Państwa, to by było już koniec. Chciałem Państwu podziękować bardzo za pracę i wsparcie i zrozumieniu trudnych działań, jakie my robimy. Dla Rady, dla Pana Starosty, dla Pana Przewodniczącego, dla wszystkich. Wszystkich, którzy się przyczynili. Proszę Państwa, i teraz możemy sobie... A również za życzliwość, również za to, że ten nasz powiat się rozwija. Rozwija się w dobrym kierunku, mamy pieniądze i możemy być z tego dumni. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za wszystko.
Dziękujemy Panie Dyrektorze. Czy z Państwa radnych ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji, dopytać w tym materiale, o tym materiale?
Tak, ja.
Proszę bardzo, Pan Przewodniczący.
Proszę Państwa, chciałem tutaj w imieniu własnym i myślę, że nie będzie przejaskrawieniem, że i w imieniu wszystkich radnych, jak też właśnie dyrektorów szkół, ludzi powiatu, podziękować tutaj całemu Urzędowi Pracy, którym dowodzi pan dyrektor Kłaczek. Sami widzimy, pan dyrektor jest osobą, która bardzo emocjonalnie przeżywa to, co robi i widzę, że to się udzieliło też również wszystkim pracownikom urzędu. Chwała im za to. My jako powiat, jakby można powiedzieć, jesteśmy pokłosiem tego, co robi Powiatowy Urząd Pracy. Za to wam wszystkim serdecznie dziękujemy i to są nasze wielkie ukłony z tego tytułu i prosimy, aby te środki, które się pozyskują, bo teraz praktycznie jakby jest inny sposób wydatkowania, bo praktycznie już nie mamy tych bezrobotnych tak dużo, teraz rzeczywiście musimy kształcić tych bezrobotnych, przekształcać, żeby te pieniążki nie były rozdawane, tylko rzeczywiście dobrze pożytkowane. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo panu dyrektorowi. Proszę bardzo, pan radny Komarnicki.
Ja tylko krótko chciałbym się dołączyć do słów Klemensa.
Pan dyrektor powiedział, że są bezrobotni, którzy szukają pracy. Są tacy, co całe życie szukają i nigdy nie znajdą. Ale ci, których my jako instytucje pozyskujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja osobiście skorzystałem jako dyrektor szkoły wielokrotnie i moi wszyscy stażyści, moi wszyscy, którzy pracowali w szkole, teraz pracują. I cieszę się bardzo, dziękuję.
Wyrazicielem nas wszystkim był pan przewodniczący Klemens Jakubowski. Panie dyrektorze, również jeszcze raz proszę przyjąć gratulacje. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, stwierdzę, że informacja o pozyskanych środkach finansowych w 2018 roku, a skutki łagodzenia bezrobocia w powiecie brzeskim zostaną przyjęte. Nie słyszę, więc jednogłośnie przyjęliśmy tę informację. Dziękuję bardzo i w tej chwili ogłaszam 11 minut przerwy. W tej chwili wznawiam obrady. Mamy kworum 13 osób. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu według druku nr 1. Sprawozdawcą jest pan dyrektor, który jest. Prosiłbym bardzo do mównicy. Panie dyrektorze, zapraszam. Bardzo.
Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rada, szanowni państwo. Wysokiej Radzie przesłałem czy organowi tworzącemu zgodnie z dyspozycją artykułu 59 ustawy o działalności leczniczej. Przesłałem w zakreślonym ustawowo terminie program naprawczy, który przedstawia najistotniejsze elementy sytuacji finansowo-ekonomiczno-organizacyjnej Brzeskiego Centrum Medycznego, jak i odnosi się do programu naprawczego, który został zaprezentowany państwu w roku 2017. Przypominam, iż w roku 2017 przedstawione zostały konieczności przeprowadzenia wielokierunkowych działań naprawczych, które były rozłożone w czasie na rok 2018-2019 i w programie naprawczym w roku 2018 odnosimy się właśnie do kontynuacji tego, co zostało w tym programie naprawczym z 2017 roku zaprezentowane. Przeprowadzenie do końca tych działań, wielokierunkowych działań naprawczych, przeprowadzenie do końca pozwoli na uzyskanie pełnego efektu w latach następnych. Na dzień dzisiejszy, odnosząc się do tej sytuacji, która została przedstawiona, to podstawowe problemy szpitala mają charakter organizacyjny, pieniężny i ekonomiczny. Problem finansowy przejawia się wciąż utrzymującym się brakiem płynności finansowej i wysokim poziomem zobowiązań. Do tego doliczyć trzeba wciąż wzrastające koszty osobowe, wynikające z jednej strony z pogłębiających się braków kadrowych, a co za tym idzie żądań podwyższenia wynagrodzenia poszczególnych grup pracowniczych. No i niestety muszę powiedzieć, że są szpitale, które ulegają tym żądaniom płac, windując same od siebie wynagrodzenia i w związku z tym następuje odpływ kadry medycznej, choć nie tylko medycznej. I tutaj też trzeba być elastycznym do tych żądań właśnie wynikających, płacowych, wynikających z braków kadrowych. Z drugiej strony wynikają te koszty osobowe z zawartych porozumień Ministerstwa Zdrowia z pielęgniarkami, z lekarzami stażystami, z lekarzami specjalistami, z ratownikami. Kolejne porozumienie znowu z pielęgniarkami, to już jest drugie. I z trzeciej strony te koszty osobowe, które tak na dzień dzisiejszy determinują bardzo mocno wzrost kosztów funkcjonowania szpitala, no to jest wzrost płacy minimalnej, która dotyczy również i bezpośrednio poszczególnych szpitali, ale też kooperujących ze szpitalami wiele innych jednostek, wykonawców, podwykonawców, z którymi mamy podpisane umowy, bo to dotyczy całej gospodarki w naszym kraju i te wzrosty płacy minimalnej również przekładają się na aneksowanie umów zawartych z kontrahentami obsługującymi również szpital. W zakresie ekonomicznym, a więc zasobowym, występuje niska rentowność, a raczej w wielu przypadkach brak rentowności niektórych zakresów funkcjonowania szpitala. Jak Państwo doskonale wiecie, po tych sprawozdaniach, które Państwu przesyłam, są oddziały, które generują nam straty. Natomiast pozostałe oddziały, które są na plusie, bo tak wycenione są procedury, no to one nie pokrywają właśnie tych nierentownych procedur. Natomiast przypominam, że naszym zadaniem w zasadzie, tym podstawowym, to jest zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców powiatu brzeskiego i nie tylko, bo tutaj rejonizacji nie ma. W związku z tym nawet jeżeli procedury nierentowne są, a taki zakres jest realizowany przez Brzeskie Centrum Medyczne, my oczywiście nie możemy uchylać się od wykonywania takiej operatywy. Mogą to robić oczywiście szpitale prywatne. One mogą wybierać te procedury, które są na dużej rentowności i wykazywać zyskowność. Natomiast szpital publiczny, a zwłaszcza szpital powiatowy, bo szpital powiatowy to na dłuższe, że tak powiem, spotkanie jest w zdecydowanie niekorzystnej sytuacji w zakresie szpitalnictwa w Polsce usytuowany. Dodatkowo chcę podkreślić, o czym Państwo oczywiście wiecie, że przestarzała infrastruktura, zły stan budynków, konieczność dostosowania do wymogów sanepidu, PPOŚ, usuwanie awarii, które co chwilę praktycznie się pojawiają, wypełnienie nowych ustawowych wymogów, jak na przykład RODO czy też innych, to powodują też konieczność przekazania środków finansowych właśnie na te potrzeby infrastrukturalne. W ostatnim czasie praktycznie zostało z tego tytułu przeprowadzone kosztem Brzeskiego Centrum Medycznego remont, już w zasadzie ostateczny remont prosektorium, bo faktycznie te szczególne miejsce no było w stanie bardzo opłakanym na dzień dzisiejszy. To już nawet zwracali patomorfolodzy, którzy przyjeżdżali do nas do pracy, zwracali uwagę, że te warunki, które mają tutaj stworzone, to one dalekie są od minimum, jakie byłyby do oczekiwania. Na dzień dzisiejszy prosektorium jest załatwione pod względem modernizacyjnym. W tej chwili w zasadzie ostatnie prace remontowe i modernizacyjne są prowadzone w naszej pracowni rentgenowskiej. Także jeżeli Państwo tam, daje Bóg, żeby tylko w celach, że tak powiem, nie chorobowych, ale bardziej zdrowotnych być, to zobaczycie Państwo, czy widzieliście być może, że RTG nasze już wygląda całkiem inaczej. Tam rozwiązania organizacyjne też zostały po prostu wprowadzone już takie, jakie winny być. W tej chwili przeprowadzone są prace remontowe w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Tak jak Państwo doskonale wiecie, zaleceń sanepidowskich jest stosunkowo dużo, w związku z tym one sukcesywnie są usuwane i prace w dalszym ciągu tam trwają. Prace w magazynie bielizny i sortowni też w tej chwili już praktycznie trwają. Wymian wymaga, i to w sposób pilny, wymianę części poziomów wodno-kanalizacyjnych. I w tej chwili już w zasadzie zlecenie będzie, bo no niestety są rury, które wyciekają i trzeba pilnie podjąć praktycznie tutaj wymianę właśnie tych części poziomów, też ze środków praktycznie własnych. Muszę powiedzieć Państwu, że przy tej modernizacji Brzeskiego Centrum Medycznego bardzo intensywnie następuje wymiana sprzętu medycznego. Tak więc przyjeżdża do nas sprzęt i na ulicę Nysańską, przyjeżdża tutaj na Mossora i ten sprzęt, który jest przede wszystkim kupowany ze środków unijnych, jakie nam się udało zdobyć, to on już nam dojeżdża i już z niego zaczynamy w coraz większej części korzystać. Oczywiście dalsze dostawy sprzętu będą, bo jesteśmy w procesie właśnie wymiany tego sprzętu medycznego. W tej chwili mamy ogłoszony już przetarg na zakup i montaż tomografu komputerowego, własnego tomografu komputerowego, bo jak Państwo doskonale wiecie, ten tomograf, który posadowiony jest w Brzeskim Centrum Medycznym, jest to ENZOS zewnętrzny, który jest operatorem, natomiast już ogłosiliśmy przetarg, tak więc myślę, że na przełomie roku 18-19 będziemy mieli już swoją pracownię tomografii komputerowej. Szanowni Państwo, w zasadzie można powiedzieć, że te główne założenia z roku 2017 z programu naprawczego, one pozostają oczywiście w mocy, bo tam zakreśliłem te najistotniejsze rzeczy, które mają powodować zmniejszenie kosztów funkcjonowania i poprawienie organizacyjnego funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego, a więc informatyzacja, która no, idzie jak idzie. Zdawałoby się, że może szybciej będzie mogła być przeprowadzona, ale jednak stopień skomplikowania tego procederu powoduje, że jednak troszeczkę dłużej to trwa niż przewidywaliśmy. Ale już widać, że rok 2019 to będzie rokiem już pełnej informatyzacji Brzeskiego Centrum Medycznego. I przenoszenie z ulicy Nysańskiej na przestrzeni roku 2019 chciałbym, żebyśmy rozpoczęli i być może nawet zakończyli do końca grudnia przyszłego roku. Tak więc tutaj mamy do wykonania część prac adaptacyjnych, część prac budowlanych, na to mamy już projekty. Potrzebujemy jeszcze tylko zgody komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, ale tutaj odpowiednie procedury zostały już podjęte, tak więc myślę w miesiącu listopadzie już będziemy mieli i to, że tak powiem, odpowiednie spieczątko i będziemy mogli przystępować do tych prac remontowo-budowlanych, na które częściowo mamy pozyskane środki finansowe ze środków unijnych. Nie damy rady zrobić wszystkiego naraz. Takim w zasadzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla najbardziej efektywnego wykorzystania tych zasobów Brzeskiego Centrum Medycznego w krótkim czasie, jednorocznym, to byłoby przeprowadzenie wszystkich niezbędnych remontów i modernizacji. Tak, żeby wszystkie zalecenia sanepidowskie były wykonane, żeby te rzeczy, które nie były od lat dotknięte i ruszone, żeby były też wymienione, żeby nie trzeba było z remontami wchodzić przez najbliższych kilka lat, to w zasadzie możliwe byłoby to do przeprowadzenia w ciągu jednego roku, gdyby były środki finansowe na to. Ja szacuję około 5-6 milionów złotych. To by sprawy nam załatwiło modernizacji i przeprowadzenie remontu całego szpitala i usytuowanie odpowiednich oddziałów zgodnie z tym projektem, który mam zrobiony. Na ten cel przydałaby się pożyczka albo kredyt, która po okresie karencji 2-3 lat, bo proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy przeprowadzili właśnie te sprawy remontowe i dostosowali do